A więc, czy było dobrze, czy jest źle, będę wierny Bogu. To już drugie z trzech kazań pod tym tytułem, a rozważamy rozdział 29, 30 i 31 Księgi Joba. Dzisiaj powiemy o tym, co może uczynić fałszywy obraz Boga w życiu człowieka, który przechodzi przez doświadczenie. Co może uczynić za sprawą ludzi, którzy są dookoła i mają fałszywy obraz Boga? I co może uczynić w życiu człowieka, który przechodzi przez doświadczenie i ma mylne wyobrażenia na temat tego, co Bóg robi właśnie w tym momencie? I tego uczyć się nie powinniśmy w czasie doświadczenia. Tego powinniśmy uczyć się teraz, kiedy może jesteśmy poza doświadczeniem. Musimy nauczyć się myśleć w sposób właściwy, ukształtowany przez Słowo Boże. Bo zobaczcie, doświadczenia, załamanie, przeciwności, to jest część naszego życia. Czasami słyszy się, o, człowiek wierzący, to nigdy się nie załamie. To nieprawda. Załamanie, utrata nadziei, to jest część naszej drogi. I właśnie między innymi dlatego jesteśmy, słuchajcie, w Kościele. Po to, że kiedy nam brakuje sił, to żeby nasi bracia i siostry dodali nam otuchy. I zobaczcie, jak to jest w doświadczeniach, że chociaż znamy prawdę o Bogu, to niejednokrotnie zaczynamy wątpić. Zaczynamy zastanawiać się, a może jednak to Bóg stoi za tymi wydarzeniami, a może jednak to Bóg uderza we mnie, może jednak jest tyle zamieszania. Właśnie dlatego czas na naukę to czas, powiedzmy, wtedy, gdy nie przechodzimy doświadczeń, gdy możemy patrzeć na to z otwartym umysłem i sercem. Tydzień wcześniej razem z Jobem wspominaliśmy jego najlepsze dni, prawda? I Job wspomina, że wszystko w jego życiu układało się we właściwym miejscu i czasie. I to pięknie zilustrował tym, że kiedy przyszedł czas, żeby w końcu zbierać ten wysiłek, trud całego życia, to on go zbierał. A więc można powiedzieć, całe życie inwestował, a potem przyszedł czas i on cieszył się owocem całego swojego życia. I to jest taki obraz dobrze poukładanego życia, którego Job doświadczał i którego doświadczał z łaski Bożej, bo i Job, i ludzie wokół nie mieli wątpliwości, że jest to wynik łaski Bożej, a nie zaradności jedynie Joba czy jego pracowitości. Po tym można właśnie rozpoznać Bożą łaskę. Ona czyni różnicę pomiędzy efektem ludzkiej pracy a Bożym działaniem. Job cieszył się poważaniem wśród elit, prawda? Kiedy pojawiał się na rynku, przywódcy milkli, a starsi wstawali i pozostawali stojąc. Job miał wielki autorytet tam, gdzie mieszkał i wspaniale to przedstawił na podstawie ilustracji wody, że czekali na moją mowę, na moje słowa jak na deszcz. Na każde pojedyncze słowo było niczym życiodajna kropla. Miał swoje miejsce na rynku, którego nikt inny nie zajmował. To było miejsce przypisane dla niego. Ale również był bohaterem biednych, ciemiężonych, ich obrońcą, takim trochę Robin Hoodem, tylko że nie kradł nikomu i nie dawał biednym, a po prostu brał ich w obronę. I ci, którzy nie mieli obrońcy, ci, którzy byli zdani sami na siebie, kiedy wołali o pomoc, Job zajmował się ich sprawą i czytamy tam, miażdżył szczękę oprawcy, wyrywał z zębów to, co padło ich łupem i oddawał pokrzywdzonemu. No piękny obraz. I tak było do dnia, kiedy Job stracił wszystko. Stracił dzieci, w jednym nieszczęśliwym zdarzeniu stracił bydło, stracił sługi, stracił cały zasiew, który miał. to wszystko po prostu stracił jednego dnia. A to nie było wszystko, co stracił. Razem z tym, z powodu światopoglądu, pewnych paradygmatów, które funkcjonowały, stracił również swoją pozycję, szacunek społeczny. Doświadczył więc upadku na samo dno. Z wyżyny na samo dno. I to takie dno dna, można by powiedzieć. Zobaczmy więc pierwszych 8 wersetów. A teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody. Cóż miałbym z siły ich rąk, gdy moc ich zniknęła, wskutek niedostatku i srogiego głodu, że ogryzają suchy step i pełne grozy pustkowie, zrywają lebiodę z krzaków, a ich pożywieniem jest korzeń jałowca. Wypędza się ich ze społeczności ludzkiej, krzyczy się za nimi jak za złodziejem. Przebywają w parowach rzecznych dolin, w podziemnych jamach i skalnych jaskiniach. Ryczą między krzakami, przykucają pod chrustem ludzie bezecni, nikczemnicy, których batem wypędzono z kraju. Jacy ludzie szydzą z Joba? Ludzie, którzy znajdują się poza nawiasem społecznym. Ludzie, którzy, powiemy, w życiu do niczego nie doszli, dlatego że nie chcieli dochodzić, bo byli zdegenerowani i zepsuci. Żyjący jak zwierzęta, można by powiedzieć, gorzej niż zwierzęta w swoim zachowaniu. Takiemu zepsuciu ulegli. Job mówi, nie powierzyłbym nawet im opieki nad psami pilnującymi moich trzód. Ci ludzie byli i są wypędzani ze społeczności ludzkiej, prowadzącej osiadły tryb życia, kijami ich się przepędza. A więc ci, którzy gdzieś tam żyją w taki nędzny sposób, w taki zepsuty, oni szydzą z Joba. Oni się z niego śmieją. Oni mu dokuczają. Oni go szarpią. Człowieka, który, można powiedzieć, był legendą już za życia. Taki upadek zaliczył Job. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że Job się stoczył. Stoczył się po prostu na samo dno. Czytamy dalej wersety od 9 do 14. A teraz śpiewają o mnie szydercze pieśni i stałem się ich pośmiewiskiem. Brzydzą się mną, trzymają się z dala ode mnie i ośmielają się pluć mi w twarz. Bo on rozluźnił mój powróz i upokorzył mnie. Dlatego dali wobec mnie upust swawoli. Z prawej strony powstaje banda wyrostków. Nogi moje odtrącili i spychają mnie na zgubne ścieżki. Popsuli moją drogę, przyczyniają się do mojej nędzy. Nikt ich nie wstrzymuje. Podchodzą jakby przez szeroki wyłom. Walą wśród wrzawy. A więc ludzie, którym Job nigdyś nie powierzyłby nawet opieki nad swoimi psami z powodu ich degeneracji, śpiewają o nim szydercze pieśni. Żartują sobie w taki sposób niewybredny na temat Joba. I to go boli, ponieważ on jeszcze niedawno był człowiekiem, którego błogosławiono, któremu dziękowano, wstawano, gdy przechodził obok. Ludzie, którymi brzydzi się cywilizowany świat, których wypędził poza nawias społeczny, ci ludzie brzydzą się Jobem, nie ci wielcy. I to tak bardzo Joba boli, że właśnie tacy ludzie z pogardą plują mu w twarz. I zdaniem Joba jest to możliwe tylko dlatego, że Bóg im na to pozwolił. I to chyba też Joba strasznie boli, że Bóg na to pozwolił. I czytamy, rozluźnił mój powróz. A inne tłumaczenie jest bardziej spójne z obrazem z poprzedniego rozdziału, rozluźnił moją cięciwę, czyli jakby rozwiązał ją, także łuk, nie można już łuku napiąć i nie można wystrzelić z tego łuku, on już nie powróci do swojego pierwotnego kształtu. I to według Hioba zrobił Bóg. Ten obraz z łukiem mamy w 29 rozdziale, w 20 wersecie. I mówiliśmy, że łuk jest obrazem siły, takiej tężyzny, chwały i autorytetu. I skoro Bóg go poluźnił, skoro Bóg go rozwiązał, to Job mówi, to już nic mi nie zostało. Jestem bezbronny. I kiedy tylko siła i chwała Joba przeminęły, ludzie się dali upust swawoli wobec Joba i zaczęli go, taki obraz, bić, poniżać, śmiać się i drwić. A nawet ten obraz z powrozem, zobaczcie, tak jakby, że Bóg poluźnił, ten powróz był sygnałem dla oprawców. Bierzcie go, tak? Job tak widzi tę sytuację. I dlatego wszyscy się na niego rzucili, aby go zniszczyć. A więc potężne doświadczenie, no i tragedia Joba. I pojawia się tutaj kolejna ilustracja, zobaczmy, że kiedy tylko ci ludzie zorientowali się, że Boża opieka, protekcja przeminęły, po pierwsze rzucają się na niego, ale zobaczcie, co robią. Ten obraz, że otoczyli mnie z mojej prawej strony, to inne tłumaczenie podaje, jakby chwycili mnie za prawicę, a więc tą rękę, którą możesz się bronić. A więc kiedy uczynili mnie bezbronnym, tak? Odtrącili moje nogi, a inne tłumaczenie mówi, obnażyli moje nogi. Jeżeli wiemy, że w tamtej kulturze i w języku biblijnym nogi oznaczają taką intymną część człowieka, oznaczają to, co jest zawsze przykryte, również oznaczają po prostu intymne części ludzkiego ciała, to oznacza, że ludzie ci obezwładniwszy Joba po prostu obnażyli go w sposób pogardliwy przed światem, aby go totalnie poniżyć i mieli w tym radość. To przeżywa Job. Takie doświadczenie, tak straszne poniżenie i upodlenie ze strony innych ludzi. Wszystko to sprawia, że Job nie tylko nie jest w stanie obronić się, co miałoby miejsce w normalnej sytuacji, gdyby jego ręka była wolna, ale nawet nie ma jak uciec czy skryć się. Czemu? Bo drogę jego zniszczyli, spychają go na ścieżki zagłady, a twierdza, w której się skrył, ma pęknięte mury, także wdzierają się przez to pęknięcie. On nie ma dokąd uciec i nie ma gdzie się skryć. Jest zdany po prostu na to, że spada na niego za każdym razem cios za ciosem i po prostu musi to przyjąć. Oznacza to, że ci, którzy mogliby również obronić go, stoją bezczynnie, przyglądając się całej sytuacji. Czemu? Bo Job mówi, nikt nie powstrzymuje tych ludzi. Że mógłby być ktoś. Kiedyś to był on. Nie ma nikogo, kto chciałby ich powstrzymać. Zobaczmy dalej, wersety 15. Opanowały mnie strachy. Moja godność jest rozwiana jak przez wiatr. Jak obłok przeminęło moje szczęście. Teraz rozpływa się we mnie moja dusza. Zawładnęły mną dni utrapienia. W nocy czuję przeszywający ból w kościach. Dokuczliwe cierpienie nie ustaje. Z wielką siłą uchwycił on moją szatę. Ściska mnie jak kołnierz mojej koszuli. Ściska mnie jak kołnierz mojej koszuli. Rzucił mnie w błoto. Upodobniłem się do prochu i do popiołu. A więc Job jest przepełniony lękiem, choćby nie chciał, boi się i nie jest w stanie przestać się bać. Człowiek wierzący, człowiek pobożny, człowiek sprawiedliwy jest opanowany przez strach. A więc można by powiedzieć, że strach założył na niego to wędzidło i teraz go prowadzi. On nie chce, ale po prostu nie jest w stanie. Nie bać się. I zobaczcie, mówi, niczym rozpływający się od podmuchu wiatru obłoki rozpłynęła się moja godność i moje szczęście. Rozpłynęło się. Job mówi, ma takie uczucie, że uchodzi z niego życie. I wydaje mu się, że po prostu przylgnęły do niego dni utrapienia. I zobaczcie, jaki straszny obraz Boga ma Job. Że to Bóg go chwycił za bluzę i trzyma go tak, że on nie jest w stanie oddychać. Job jest przerażony, czuje się opuszczony, czuje się zdradzony. Taki stan człowieka wierzącego. Odpowiemy sobie na pytanie, co Joba doprowadziło do takiego stanu. I wniosek jest bardzo przykry, ale to jeszcze nie teraz. Job jest więc załamany. I to również człowiek wierzący. Człowiek wierzący. Załamany. Krzyczę do ciebie, lecz mi nie odpowiadasz. Stoję, lecz ty nie zważasz na mnie. To wszystko zobaczmy, jak Job postrzega Boga. Okazałeś się okrutny dla mnie. Swą mocną ręką zwalczasz mnie. Unosisz mnie na wietrze, każesz mi na nim jechać i sprawiasz, że ginę w burzy, gdyż wiem, że chcesz mnie wydać na śmierć i do domu przeznaczonego dla wszystkich żyjących. Lecz czy tonący nie wyciąga ręki i w swym nieszczęściu nie woła o pomoc, czy nie płakałem nad utrapionym przez los, a moja dusza nie ubolewała nad biednym, zaiste. Oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście. Wyglądałem światłości, a nastała ciemność. A Job, poniżany przez ludzi zdeprawowanych i zdegenerowanych, już nie broni się nawet, bo nie ma jak, bo, prawda, obezwładnili jego prawicę. Więc co robi? Spod tych rąk, które go okładają, krzyczy do Boga o pomoc. Ratuj mnie, Boże. Ocal mnie, Panie. Przecież nie możesz mnie zostawić. Ale uważasz, że Bóg nie zważa na niego. Jest dla niego okrutny. Zwalcza go. Unosi go na wichrze wprost ku burzy, gdzie jest śmierć. Ku krainie umarłych, która przeznaczona jest dla wszystkich żyjących. No to jest ludzkie. W chwilach doświadczenia, w chwilach próby, w chwilach załamania mieć takie myśli, skoro sprawiedliwy i pobożny Job miał. A może ty masz takie myśli dzisiaj? Może gdzieś takie myśli wdzierają się do głowy i nie jesteś w stanie nad nimi zapanować, bo twoim życiem zawładnął strach. Drodzy bracia i siostry, i takie rzeczy właśnie przychodzą na ludzi wierzących. I wtedy tak trudno jest, a właściwie niemożliwe jest ostać się samemu. Właśnie wtedy jest zbór, jest Kościół, aby nosić się nawzajem w modlitwie. Nie osądzać, a spotkało go nieszczęście, tak? Za grzechy go to spotkało. Nie. Nosić w modlitwie. Niczym czterej, którzy przenieśli sparaliżowanego do Jezusa. Wołać za tego człowieka, za brata, za siostrę. Przynosić mu słowa otuchy, wiary, Słowo Boże, zachęcać, podnosić. Dlaczego Job woła w takim razie? No bo jak inni wołali, to on pomagał. Więc a nuż znajdzie się ktoś, kto pomoże jemu. Ale ratunek nie nadchodzi. Wiecie, pomyślałem sobie tak, że no źle by się stało, gdyby w zborze były takie sytuacje, że ktoś woła, a my nic nie robimy lub nic nie zrobimy. Jeszcze ostatnie cztery wersety. Moje wnętrzności burzą się, nie mogą się uspokoić. Każdy dzień przynosi mi utrapienie. Chodzę szczerniały, ale nie od słońca. Powstałem na zgromadzeniu i krzyczałem o pomoc. Stałem się bratem szakali, towarzyszem strusiów. Moja skóra szczerniała, opada ze mnie, a moje kości są spieczone od gorączki. Moja lutnia stała się pieśnią żałobną, a mój flet głosem płaczących. Joba przenika poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, ale też gniewu, rozpaczy, bezradności. Te słowo moje wnętrzności burzą się, nie mogą się uspokoić. Fajnie jest powiedzieć tak, że jak jesteś wierzący, to powinieneś mieć pokój Boży. Ale czasami właśnie jest tak, jak to jest napisane. Chciałbyś się uspokoić, a nie możesz. Już opanowałeś te myśli, już gdzieś tam mówisz sobie tak, Bóg jest taki, znowu wraca niepokój, znowu wraca strach, znowu wraca trwoga. I wtedy właśnie potrzebni są inni bracia i siostry. Kiedy człowiek przechodzi przez ciemną dolinę, chociaż pociesza siebie, chociaż tłumaczy sobie zaistniałą sytuację, bywa tak, że po prostu nie radzi sobie ze strachem. Ten obraz, powstałem w zgromadzeniu i krzyczałem. To jest to, co człowiek w doświadczeniu powinien zrobić. Ale tutaj nie ma dobrego przykładu, jak zareagowało zgromadzenie, bo zgromadzenie pozostawiło go samemu sobie. Drogi bracie i siostro, kiedy przechodzisz doświadczenie, które cię przygniata, miej odwagę wstać w zgromadzeniu i powiedzieć o tym. Bracia, siostry, módlcie się o mnie, bo tego potrzebuję. Zobaczcie, Job nie jest czarny z powodu słońca, on się nie opalił. On jest ciemny, czarny z powodu tego, że jest w poście, że sypie popiołem swoje ubranie, swoją głowę, siebie. A Bóg nie odpowiada w myśl tego, co on uważa. Nie przychodzi wyciszenie. Nie jest w stanie podtrzymać złych myśli, przed nimi się obronić. To nie zawsze tak jest, jak mówimy, jak się będziesz modlił i pościł, to pokój Boży, który przewyższa wszelkie... No, nie zawsze tak jest. Czasami po prostu człowiek jest zawładnięty strachem i trwogą. I my wtedy, bracia i siostry, musimy nosić siebie nawzajem. Zewnętrznie i wewnętrznie Job jest atakowany i całkowicie bezbronny. Nie ma gdzie uciec, nie ma gdzie się skryć. Ja nie wiem, czy doświadczyliśmy czegoś takiego, ale myślę, że jest to takie skrajne doświadczenie opisane w Biblii, abyśmy wiedzieli, że to nie jest koniec tej historii, że są jeszcze kolejne rozdziały Księgi Joba, że jest też zbór pański. I teraz, co lub kto przyczynił się do tak tragicznego stanu Joba? I wymieniłem sobie trzy rzeczy. Po pierwsze, szatan, i wiemy to od początku, zabójca, oskarżyciel, kłamca, wróg wierzących, polegających na Bogu, który chodzi wokoło, aby pochłonąć człowieka wierzącego. Po drugie, ludzie we własnej ocenie pobożni, którzy wyznając błędne idee, pogrążyli Joba. Słuchajcie, to się stało w imieniu Boga wszystko. W imię sprawiedliwości. I to jest właśnie smutne, że znamy z historii, ile wojen toczono w imieniu Bożym. Jak nawracano mieczem, tak? Jak palono na stosach. Ale też, drodzy, straszne jest to, kiedy w zborze człowiek sprawiedliwy i pobożny może być doprowadzony do takiego stanu. Bliscy przyjaciele doprowadzili Joba do takiego stanu. Pogrążyli go w myśl idei odpłaty, a więc tej prawdy, którą wyznawali, że Bóg błogosławi sprawiedliwego, a karze bezbożnika. Więc skoro przeżywasz to, co przeżywasz, to jest zasłużona kara za grzechy. I w końcu trzecia rzecz. Dlaczego? Co przyczyniło się do takiego tragicznego stanu Joba? A więc szatan, a więc ludzie, którzy po prostu zamiast pomóc pogrążyli Joba, ludzie we własnej cenie pobożni, ale również trzecia rzecz. Błędne wyobrażenie Boga, jakie posiadał Job. Bóg mnie zwalcza, Bóg mnie atakuje, Bóg mnie chwycił. Bóg mnie chwycił. Ten rozdział bardzo mnie porusza, bo pokazuje, że po pierwsze człowiek wierzący może przechodzić tak wielkie doświadczenia, tak wielkie próby, gdzie o własnych siłach, można by powiedzieć, nie jest w stanie stać. I wtedy potrzebni jesteśmy, bracia i siostry. Wtedy zbór zdaje egzamin. To nie jest słaby człowiek, w wierze przychodzi takie doświadczenia. Tu widzimy człowieka, który był człowiekiem pobożnym i sprawiedliwym. Kiedy jesteśmy w zborze świadkami sytuacji, gdzie sprawiedliwy, gdzie pobożny, gdzie młody w wierze jest pogrążany, miejmy odwagę się temu przeciwstawić i powiedzieć absolutnie nie. Ponieważ zbór ma być miejscem podniesienia, obfitowania, sprawiedliwości, miejscem życia, nie zaś jaskinią zbójców. Kiedy nasz brat lub siostra przechodzą przez doświadczenie, które go przygniata, przypomnijmy mu prawdę o szatanie i o Bogu. Ten obraz, który powinien mieć wyryty. Okażmy współczucie, empatię i zamiast go osądzać, dzielmy się z nim słowami, które darzą życiem, podnoszą, dodają otuchy. Tak, czasami trzeba, jeżeli znasz sytuację i widzisz, że tam gdzieś jest grzech, powiedzieć, słuchaj, jestem grzesznikiem, tak samo jak ty, ale może powinieneś wyznać swoje grzechy. Ale potem podnosić człowieka, zachęcać go, by ufał Bogu, by trzymał się Boga, bo diabeł jest zabójcą, a Bóg jest tym, który darzy życiem. Diabeł niszczy, a Bóg przyszedł nie po to, aby zatracać, lecz po to, aby zbawić i uratować. Człowiek, który przychodzi takie doświadczenie, potrzebuje słyszeć na nowo, i na nowo, i na nowo, i znowu tę prawdę o Bogu. Drodzy bracia i siostry, to jest zbór. To jest miejsce podniesienia, to jest miejsce zachęty, to jest miejsce wsparcia. I ten dzisiejszy rozdział uczy nas takiej właśnie bolesnej prawdy, że fałszywy obraz Boga może się przyczynić do tragedii w życiu człowieka wierzącego za sprawą innych i siebie samego. Amen.